Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z wielką radością dzisiaj chcę was powitać tym wezwaniem, przecież bardzo częstym, mam nadzieję, jeszcze między nami, którym się witamy. A dzisiaj jest taki szczególny czas, kiedy to wezwanie do chwalenia Chrystusa wydaje się bardzo na miejscu, bo przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I liturgia bardzo podniosła, bardzo radosna. Chcę, żebyśmy się wszyscy uśmiechnęli. I teksty liturgiczne dzisiaj, i Słowo Boże, które usłyszeliśmy, i sam ten tytuł, jakim Kościół obdarza Jezusa, jakim Go nazywa. Król Wszechświata. Pan, który w swoich rękach trzyma losy historii. Tak, moi kochani, to nie żaden prezydent ostatecznie rządzi światem. To On, ukrzyżowany Pan, który za nas oddał swoje życie. On jest jedynym Panem dziejów, historii i naszych ludzkich losów. Liturgia dzisiejsza zachęca nas do tego, żebyśmy z całym Kościołem, tak jak On jest stary, ponad 2000 lat, jeszcze raz zapragnęli powrotu Jezusa. Przed Ewangelią słyszeliśmy słowa: błogosławione królestwo, które nadchodzi. To znaczy szczęśliwe królestwo, które nadchodzi. Wiecie, z czego zrodziło się chrześcijaństwo? I wiecie, co jest mocą chrześcijaństwa? Nie zasiedzenie na tej ziemi. Miłość do tej ziemi, ale nie zasiedzenie w tej ziemi. To, z czego chrześcijaństwo się zrodziło, to była modlitwa: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Im dłużej żyjemy w tym świecie, nawet jeśli wszystko by się w nim układało pomyślnie, to jednak nawet nasze własne ciała uczą nas, że nie zostaliśmy stworzeni tylko i wyłącznie dla tej ziemi. I nasze własne doświadczenie historyczne, nieumiejętność dogadania się czasami nawet z osobami, które najbardziej kochamy, też uczy nas tej modlitwy: przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Tak jest przekonanie chrześcijan, bo bez Ciebie nie umiemy, bo bez Ciebie nie jesteśmy w stanie być szczęśliwymi, bo bez Ciebie nie możemy dojść do tego miejsca, do tego czasu, do tego stanu, który tak bardzo jest przez nas upragniony, który nosimy w sobie. To chyba jest jeden z wyznaczników mądrego życia, że im dłużej żyjemy, im dłużej, im więcej rzeczy nam się udało, ale także im więcej żyjemy, dłużej żyjemy, tym więcej rzeczy mamy, które nam się nie udały. Że jako mądrzy ludzie robimy sobie bilans, nie po to, żeby powiedzieć: o, trwaj chwilę, bo jesteś piękna, wszystko mi się udało, wszystko. Bylebym tylko nie musiał stąd odchodzić. Pamiętam babcię moją, której dosyć życie się udało, chociaż żyła bardzo skromnie. Już mając 95 rok życia, rok jej śmierci, mówiła: wiesz, ja już chcę odejść. Ja już chcę odejść. To ciekawe, jak ona o tym myślała, bo mówiła: chcę spotkać tych, z którymi także tutaj żyłam na ziemi, którzy wypełniali moją, jakby większą część mojego życia. Taka bardzo mądra postawa, ale postawa, w której wyraża się także wiara. Jakby nie było tutaj między nami na tej ziemi, czy zbudowaliśmy sobie królestwo, o którym myślimy, że jest doskonałe, czy też nasze życie mówi nam o tym, że to, co stworzyliśmy, jest bardzo niedoskonałe i że może nawet wiele zła wycierpieliśmy, czy też sprawiliśmy drugiemu człowiekowi. Bilansem tego wszystkiego powinno być, że dzisiaj razem z Kościołem stajemy w pośrodku naszego życia i mamy odwagę powiedzieć: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Bo bez Ciebie nie jesteśmy w stanie poukładać sobie tego naszego życia, tego naszego świata. To nie jest smutne wezwanie, to jest radosne wezwanie. To, że dziecko mówi do mamy: mamo, pomóż mi odrobić lekcję, to wcale nie jest upokarzające dla tego dzieciaka, ani niedobre dla mamy. To wręcz nawet wyraża relację, która jest najważniejsza w naszym życiu. Przyjdź, Panie Jezu. Zastanawiałem się, czy dzisiaj jeszcze warto nazywać Jezusa królem. Czy w ogóle, co to mówi? Tak, bo z jednej strony wiecie, mamy jeszcze trochę tych królów w świecie, bardzo mało już jest królestw. Ale jak popatrzymy na to, kim jest król w takim królestwie, w Danii, w Wielkiej Brytanii czy w Hiszpanii, to praktycznie oni nie mają nic do powiedzenia. Rządzą parlamenty, rządzi demokracja. Zachowali sobie tą ideę króla jako taką pamiątkę historyczną. Wydają na to ogromną ilość pieniędzy, no ale chcą mieć pałac zamieszkany przez króla. A z drugiej strony też mamy inne doświadczenie, że rządzący, nie tylko królowie, rządzący obiecują nam bardzo wiele różnych rzeczy. Ostatecznie niewiele z tego potrafią spełnić. Nie tak, że nic, ale niewiele. Bo taka jest tak, że na tej ziemi nie zbudujemy królestwa doskonałego. Jeśli ktoś nam mówi, że tutaj jest ostateczne miejsce naszego przeznaczenia i że tutaj możemy zbudować coś wiecznie trwałego, to jest nieprawda. I to szybko musi się okazać jako nieprawda. W każdym bądź razie ci wszyscy, którzy chcą zdobyć nasze głosy, kimkolwiek są, zawsze nam wiele obiecują, a potem nie są w stanie tego spełnić. Nie ma się co na nich gniewać, że tego do końca nie potrafią spełnić, bo obiecują tyle, że to jest oczywiste, że tego nie mogą zrobić. I wtedy budzi się w nas taka wątpliwość, taki brak nadziei. Tak patrzymy na te wybory, na te zmieniające się władze, od królestwa do demokracji, w demokracji ci albo inni i mówimy, to i tak wszystko chyba nie ma sensu. Jak chcesz, to możesz zaufać tylko sobie i na sobie budować świat. Więc tak naprawdę z jednej strony to widzimy, że ta idea panowania jest marna, że to się na nic nie przekłada, a z drugiej strony, jak słyszymy władza jakakolwiek, to zadajemy sobie pytanie, czy warto jeszcze ufać. No i właśnie w takim świecie przychodzi ta uroczystość Chrystusa Króla. Ale ona nie mówi o tej władzy, o której my myślimy na co dzień. To ciekawe jest, że o tym, że Jezus jest królem, dowiadujemy się z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Słuchajcie, to jest przecież fragment, który mówi o procesie Jezusa. To jest król, który przeszedł przez proces. To jest król, który został skazany na śmierć. To jest król, który oddał swoje życie za mnie. To jest zupełnie inny król. I on to mówi do Piłata. Królestwo moje nie jest z tego świata. Ty, kochany Piłacie, jesteś politykiem. Stoisz przede mną, a ja przed tobą. Kombinujesz, jak zachować swoją władzę. Jak tutaj manewrować między Żydami, z którymi mieszkasz, i między cesarzem, który jest gdzieś tam, Cezarem, który jest w Rzymie. Jak zdobyć władzę, jak okazać swoje panowanie, jak okazać swoją wielkość. To są twoje myśli, Piłacie, ale moje królestwo nie jest stąd. Ja nie myślę tak jak ty. We mnie chodzi o prawdę. Mamy króla, który za nas oddał życie. I gdyby Jezus miał zdefiniować swoje panowanie, to by zdefiniował je tak jak w dzisiejszej Ewangelii, przez prawdę, świadectwo prawdzie, ale także przez budzenie nadziei, przez oddawanie życia. Tak, moi kochani, o tym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć i chciałbym, żeby to zostało wam w umyśle i w sercu. Nazywamy Jezusa królem, bo On nigdy nie zawodzi naszej nadziei. Nazywamy Go królem, bo On nie przychodzi, żeby panować. Nazywamy Go królem dlatego, że wiemy, że On ma wszystko w swoich rękach i nawet wtedy, kiedy od Niego uciekamy, On nas z tych rąk, On nas nigdy z tych rąk nie wypuszcza. Nazywamy Go królem, bo oddał za nas życie. I nie tylko, że ma do nas prawo, ale kocha nas jak siebie samego. I nieustannie pielęgnuje i oczyszcza i prowadzi i daje światło, żebyśmy mogli być ludźmi szczęśliwymi. On nie jest zazdrosny, Zazdrosny nigdy by za nas nie oddał życia. Jemu nie zależy na władzy i rozstawianiu pionków na szachownicy. Zależy mu na tym, żebyśmy byli ludźmi szczęśliwymi. Dzisiaj kończymy rok liturgiczny. Za tydzień rozpoczynamy nowy. I jak wiecie, z woli papieża Franciszka, który zachowuje stary zwyczaj Kościoła, zwyczaj ponad tysiącletni, ten przyszły rok liturgiczny, który za chwilę rozpoczniemy, będzie jubileuszem odkupienia. Co 25 lat od czasów średniowiecza Kościół chce nam przypomnieć, chce nam ofiarować szczególny czas na przeżycie tego, że Jezus jest Królem, że w Nim jest cała nasza nadzieja, że On odpuszcza nam grzechy i oddaje za nas życie. I papież Franciszek postanowił, widząc, co dzieje się w świecie, widząc, jak dzisiaj chcemy być optymistami, ale tak naprawdę nie mamy powodów do tego optymizmu, jak już jesteśmy na granicy budowania świata w oparciu o nas samych, jak bardzo dzisiaj odsłania się między nami przez wojny, kryzysy ekonomiczne, nieumiejętność porozumienia się, ogromną ilość rozwodów, niechęć ludzi do tego, żeby mieć dzieci, niechęć, a może lęk, trzeba by było powiedzieć, że w naszych społeczeństwach przeżywamy kryzys pewnej idei nas samych, a ta idea była taka, że zbudujemy na świecie królestwo bez Boga. I żeby to królestwo zbudować, stworzyliśmy cały mechanizm powiązanych ze sobą różnych optymizmów. Ale wszystkie te optymizmy budowały się na nas. My damy radę, my potrafimy, człowiek jest wielki, człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Jedynym panem rzeczywistości jest człowiek. To trochę było żenujące, muszę wam powiedzieć, bo wystarczy sobie każdego dnia popatrzeć w lustro i widzieć, jak pojawiają się siwe włosy na naszych głowach i zmarszczki na naszych pięknych policzkach. Sam czas, który upływa, miał nas nauczyć, że my nie jesteśmy panami i nie o panowanie chodzi i nie o odcinanie się od relacji od Pana Boga. I dlatego papież mówi tak, żyjemy w świecie, w którym boleśnie doświadczamy iluzji, optymizmów, w które wierzyliśmy. Co nam pozostanie? Możemy wybrać rozpacz. Rozpacz zamknięcia się w domu, rozpacz pogardy dla drugiego człowieka, rozpacz na siłę wierzenia w to, że jesteśmy wielcy i piękni sami z siebie, że nikogo i niczego nie potrzebujemy. Ale papież mówi nie, to jest dobry czas, żeby wrócić do Pana dziejów, do Jezusa, który jest królem historii, a kto powraca do Niego, ten nie odchodzi taki sam. Jedno się zmienia w Jego życiu na pewno. Pojawia się w Nim nadzieja. Nadzieja to nie jest optymizm. Nadzieja wypływa z naszej relacji z Panem Bogiem. I dla niej najlepszym czasem jest czas, w którym wszystkie nasze optymizmy poumierały. Wysączyły się jak ostatnia kropla alkoholu, od którego jesteś uzależniony. Skończyły się jak malejące konto. Są dokuczliwe jak depresja, którą sam sobie zafundowałeś i ja, myśląc, że jesteś jedyny i największy. Kiedy już nie możemy powiedzieć, jakoś sobie dam radę, jakoś to ogarniemy, kiedy nam się rzeczywistość zaczyna coraz bardziej wymykać, Pan wcale od nas nie ucieka. Razem z Kościołem wtedy jesteśmy gotowi wyśpiewać błogosławione Królestwo, które nadchodzi. A Pan daje nam nadzieję. Nadzieję. Nadzieję, czyli spodziewanie się czegoś więcej niż tylko pokój i dobrobyt. Spokój i dobrobyt tu na ziemi. Nadzieja. Nadzieja to jest pierwszy owoc konfesjonału. Oddajesz Bogu swoje grzechy, swoje zmarnowane życie, tak czy inaczej, a On zostawia w tobie nadzieję. nadzieja zesłuchania Słowa Bożego. Tak, Panie, ja chcę iść tą drogą, którą Ty poszedłeś. Kiedy podejmiesz taką decyzję, natychmiast zrodzi się w Twoim sercu nadzieja. Niepokonana. Chrześcijaństwo, jak napisał ksiądz Tischner, było i jest wynalazkiem wewnątrz ludzkiej nadziei. Pan Jezus przyszedł, żeby ocalić naszą nadzieję. Żeby w obliczu wszystkich naszych klęsk, szczególnie tych, które najgłębiej nas dotykają, które nazywamy grzechami, wojną, nienawiścią, żeby wzbudzić w nas nadzieję, że możliwy jest inny świat. I to, że On jest z nami, to nie tylko, że jest możliwy ten świat, ale że On już się między nami dokonuje. Bóg stoi dzisiaj przed Tobą i mówi tak: wierzysz we mnie? Czym jest Twoja wiara? Wiara, której od Ciebie chce, mówi dzisiaj Bóg do Ciebie i do mnie, to jest nadzieja. Wiara, której od Ciebie chce, to jest nadzieja. Łatwo jest powiedzieć: wierzę, że Bóg istnieje. Trudniej jest powiedzieć: ufam Tobie, Panie. Jezu, ufam Tobie. Wszystko mi się wali w życiu. Ufam Tobie. Jestem chory. Ufam Tobie. Tracę pracę. Ufam Tobie. Ufam Tobie to nie znaczy, że siadam sobie w ławeczce i czekam, co Ty zrobisz. Ufam Tobie, mam nadzieję, to znaczy jeszcze raz w całej mojej bezsilności odkrywam siłę, żeby wyruszyć w drogę, żeby pokochać tego, kto mnie zdradził, żeby przebaczyć sobie. To jest może najtrudniejsze, trudniejsze niż własnemu wrogowi przebaczyć. Mam nadzieję. Wiara, którą chcę, mówi do nas Bóg, jest nadzieją. I to nie tylko nadzieją, że mnie się polepszy, że ja się zbawię, tylko nadzieją, że ten drugi człowiek, z którym żyję, czasami na którym już położyłem krzyżyk, kreskę, że dla niego także jest szansa. Jest. Prawdziwa. Jeden z filozofów francuskich napisał, że nie można mieć nadziei w pojedynkę. Nie jest tak, że ja mam nadzieję. My mamy nadzieję. Nie mogę mieć nadziei sam. Jestem tutaj, żeby w waszym sercu wzbudzić nadzieję w powiązaniu z Panem Jezusem. Ale to, że wy tu jesteście, to także jest dla mnie agregat nadziei. Widzę was, widzę, że tu jesteście. Mogliście nie przyjść, ale tu jesteście. Ten rok święty, rok odkupienia, mam wielką nadzieję. Papież Franciszek ma taką nadzieję, że to będzie rok, który w nas obudzi nadzieję. Także z tego powodu, że jesteśmy w Kościele. Jak wiecie, dzisiaj jakaś część społeczności odsuwa się od Kościoła. Gdzieś 10% przez ostatnie 10 lat ludzi mówi, że już nie należy do Kościoła, że nie chcą należeć, że rozczarowali się tą instytucją, tak jakby to była tylko instytucja, a nie wspólnota. My nie ukrywamy, jacy jesteśmy. Do Kościoła nie przychodzimy dlatego, że już wszystko zdobyliśmy w świecie i teraz zostawiamy Panu Bogu ten ogarek. My tu przychodzimy, bo bez Niego żyć nie możemy. My tu przychodzimy, bo bez Niego nie mamy nadziei. Tak jest. Ja wam tego nie chcę wmówić. Tak jest. Tak jest. Warto w tym roku jeszcze bardziej się z Kościołem powiązać. Kto powiąże się z Kościołem, ten otrzyma za to nadzieję. I to jest piękna nadzieja, bo do Kościoła nie chodzę dlatego, że spotykam tam ludzi, którzy dorównują moim ideałom moralnym albo duchowym czy intelektualnym. Chodzę do Kościoła, bo wiem, że Pan mnie tutaj chce, że mnie tu karmi nadzieją w konfesjonale, w Eucharystii, w Słowie, we wspólnocie, bo mnie uczy tutaj, żebym nie był egoistą. Łatwo jest wytrzymać z człowiekiem idealnym. Trudno jest wytrzymać z człowiekiem trudnym. Wiecie, ale to nie jest tylko kryzys Kościoła, to jest kryzys globalny. My się obrażamy na wspólnoty, my jej nie chcemy. Uważamy, że jesteśmy często lepsi niż ta wspólnota i ten drugi człowiek. Dlatego ten rok nadziei, papież o tym wyraźnie mówi, musi być pracą nad wspólnotą. Będziemy mogli na nowo otrzymać nadzieję i przezwyciężyć ten marazm, ten brak siły, to to przywiązanie zbytnie do ziemi tylko wtedy, jeśli zdecydujemy się na to, żeby mieć nadzieję, żyjąc w Kościele wszystkimi tymi dobrami, jakie Kościół, czyli boskoludzka wspólnota nam ofiarują. Kto ma nadzieję, ten pokazuje, że Pan Bóg sobie w nim już mieszka. Wielu takich ludzi spotkałem na mojej drodze kapłańskiej, szczególnie w konfesjonale. Chciałbym, żebyście o tym wiedzieli. Żonę, która mówi, mąż mnie zostawił z małymi dziećmi, ja go nigdy nie zostawię. Naprawdę. A ja zastanawiam się, skąd ta kobieta ma siłę? Skąd ona ma tyle nadziei? I dodaje, ja go nigdy nie zostawię, bo kto go przyprowadzi do nieba, jak nie ja i moja ofiara? Mówię wam, co usłyszałem. Pewnie bym się bał powiedzieć to tej kobiecie, ale ona mnie tam w konfesjonale zewangelizowała nadzieją. I miałem wrażenie, kiedy to do mnie mówiła, to nie jedna jedyna spowiedź była, takich spowiedzi dużo Pan Bóg dał mi wysłuchać w życiu, że to Bóg sam do mnie mówi. To nie pochodzi od nas. Kto ma nadzieję w obliczu kryzysu i klęski czasami swojego życia, ten pokazuje, że Bóg żyje w nim, że pozwala Bogu żyć w sobie. Nadzieja jest fascynująca, szczególnie ta w ciężkich czasach. Matką głupich cię nazwali nadzieją. Ludzie mali, ludzie podli, cwaniacy, którzy uważają, że wszystko zależy od nich. Ale ty, nadzieją, jesteś matką świętych, matką gigantów. Takiej nadziei wam życzę. Dante na wejściu do piekła napisał, porzućcie nadzieję, którzy tu wchodzicie. A my rozpoczynamy za chwilę Rok Święty i chcę wam powiedzieć od Jezusa i od papieża. Bierzcie nadzieję z Jezusa. Bramy do nieba są otwarte. Bądźmy wspólnotą, która powie to całemu światu. Także temu z problemami, że jest nadzieja, bo Chrystus przychodzi. Niech wam Pan Bóg błogosławi i obdarzy was pokojem i radością, a przede wszystkim nadzieją. Szczęść Boże.